Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, a w Azji Wschodniej dzieją się nie tylko rzeczy złe, dzieją się również rzeczy dobre. I do tych rzeczy z gatunku dobrych lub bardzo dobrych zaliczam rozmowy między ministrami handlu Chin, Korei Południowej i Japonii. Takie rozmowy, 12 tura rozmów z kolei między tymi panami odbyła się właśnie w Pekinie. Uczestniczył w niej minister handlu Chin Chongshan, minister handlu, przemysłu i energii Korei Południowej Sung Yong-ho oraz minister gospodarki, handlu i przemysłu Japonii Hiroshi Kaiyama. A artykuł na ten temat nosi tytuł Chiny, Japonia i Korea Południowa, przepraszam, jednoczą się w celu znalezienia drogi do strefy wolnego handlu. Cytuję. W niedzielę Chiny, Japonia i Korea Południowa zajęły jednolite stanowisko przeciwko rosnącemu unitaryzmowi i protekcjonizmowi w światowym handlu, przyrzekając wspólnie zachować globalny, wielostronny system handlu, naciskając na współpracę regionalną poprzez umowy o wolnym handlu, w skrócie FTA, Free Trade Area. Zjednoczone stanowisko, znaczy wspólne stanowisko, które nastąpiło po spotkaniu przedstawicieli handlu z tych trzech krajów w Pekinie, mogłoby zacieśnić współpracę między trzema głównymi gospodarkami Azji Południowo-Wschodniej i pomóc w realizacji szeregu kluczowych umów o wolnym handlu, kluczowych dla gospodarki światowej, która jest nękana protekcjonizmem, szczególnie ze strony Stanów Zjednoczonych, zauważyli eksperci. Chiński minister handlu Chongshan, minister przemysłu i handlu Korei Południowej Sung Yong-ho oraz japoński minister handlu, gospodarki, handlu i przemysłu Hiroshi Kaiyama spotkali się w niedzielę na 12. spotkaniu ministrów gospodarki i handlu między tymi trzema krajami. A ci panowie powiedzieli, cytuję, będziemy wspólnie sprzeciwiać się wszelkim formom protekcjonizmu handlowego, powiedzieli ministrowie w oświadczeniu wydanym w niedzielę, dodając, że będą pracować nad budową otwartej, globalnej gospodarki światowej i opartej na zasadach wielostronnego, globalnego systemu handlu. Ministrowie zaapelowali również o współpracę handlową i inwestycyjną między swoimi krajami oraz o przyspieszenie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu, w tym trójkącie Chiny, Japonia, Korea Południowa, w uzupełnieniu regionalnego, kompleksowego partnerstwa strategicznego, czyli w ramach RCEP. Eksperci, no to RCEP ma już 6 lat, 7. Eksperci stwierdzili, cytuję dalej, że trzy kraje w dużym stopniu uzupełniają się pod względem rozwoju gospodarczego nieustannie a ustanowienie trójstronnej umowy o wolnym handlu dodatkowo uwolni potencjał współpracy gospodarczej i handlowej w regionie. Współpraca między tymi trzema krajami to nie tylko dobra wiadomość dla Azji Północno-Wschodniej, biorąc pod uwagę ich łączny wymiar, ale także rozmiar, ale także dobrodziejstwo dla światowej gospodarki w obliczu ogromnych trudności, powiedział Chen Fenyang, pracownik naukowy w China Institute of Contemporary International Relations w Pekinie, powiedział Global Timesowi. Wolumen handlu między Chinami, Japonią i Koreą Południową przekroczył w 2018 roku 720 miliardów dolarów, a według danych Chonga agregat gospodarczy, znaczy zagregowane dane dotyczące gospodarki tych trzech krajów stanowiły 24,5% światowej sumy gospodarek. Chen powiedział, że wspólna wypowiedź w sprawie trójstronnej umowy o wolnym handlu i RCEP jest zachęcająca, ponieważ rozmowy w sprawie tych umów zderzyły się z pewnymi przeszkodami. Myślę, że teraz będzie mowa właśnie o tych przeszkodach. Napięcia handlowe między Koreą Południową a Japonią również stanowią wyzwanie dla umowy o wolnym handlu między Chinami, Japonią i Koreą Południową. A Japonia wysyła mieszane sygnały, jeśli chodzi o RCEP, po tym, jak Chiny wycofały się z potencjalnie największego paktu handlowego na świecie. Tak długo jak rozmawiamy, to jest dobra wieść. Tak, to prawda. Dopóki się rozmawia, można utrzymać. Negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu między trzema krajami będą również uwzględnione we wtorek na 8 spotkaniu przywódców Chin, Japonii i Korei Południowej w Chengdu w prowincji Sichuan. Asystent ministra handlu Li Chengjin powiedział w czwartek na spotkaniu, że Chiny przywiązują wielką wagę do negocjacji umowy o wolnym handlu między nimi, Japonią i Koreą Południową i oczekują na zwiększenie impetu politycznego i promowanie znaczącego przełomu w negocjacjach. Może być tak, że jeszcze te trzy kraje nie dotrą do kresu tej wędrówki w kierunku umowy o wolnym handlu ze względu na stanowisko Japonii w sprawie współpracy regionalnej, ponieważ ten kraj przyjął postawę wyczekującą, powiedział pan Beiming, pracownik naukowy Chińskiej Akademii Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, Handlowej i Gospodarczej w Pekinie. Jeśli jest wystarczająco dużo szczerości, wszelkie trudności można pokonać, aby dotrzeć do umowy o wolnym handlu, założył Bei. Tak, to wszystko. Proszę Państwa, znaczy, dla mnie jest oczywistą rzeczą, że umowa o wolnym handlu, RCEP, znaczy, to są dwie rzeczy. RCEP i w węższym zakresie umowa Chiny, Japonia, Korea Południowa. To są jakby do pewnego stopnia niezależne sprawy. Bo oczywiście, jeśli panowie dogadają się w przypadku trójkąta, w trójkącie się dogadają, no to w znacznie szerszej perspektywie nie będzie problemu. Natomiast tu są problemy właśnie z Japończykami, którzy, no co dużo mówić, ja dosyć mocnych słów z reguły używam w stosunku do nich i w stosunku do Koreańczyków Południowych, gdy chodzi o ich stosunek do Stanów Zjednoczonych, jak Państwo wiecie. Te moje słowa są mocne, no ale cóż, co ja na to poradzę? Najmocniejsze słowa używam w stosunku do tego, co się dzieje, jak reaguje polski rząd w stosunku do Stanów Zjednoczonych. To jest po prostu lokajstwo. Więc myślę, że zarówno Korea Południowa, jak i Japonia chyba już w tej chwili nie są takimi lokajami jak Polska w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Nie poszło jest tak daleko. No ale Polacy mają to do siebie, że nie potrafią, politycy polscy nie potrafią żyć bez czyjegoś buta nad głową, bez jakiegoś nie miecza, tylko młotka nad swoją głową. Oczywiście zarówno sytuacja Japonii w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi jest inna, jak i sytuacja Korei Południowej jest inna. To są zupełnie nieporównywalne sytuacje. Japończycy mają traumę polegającą na tym, że Amerykanie w 1945 roku zwyciężyli i po prostu są okupantami i nie mają zamiaru wejść i mają jakby tutaj nie wiem czy niepodważalne, ale jakieś tam powody do pozostawania mają na terytorium Japonii i to już kilkadziesiąt lat trwa, już trzecie pokolenie rośnie w tej zależności i myślę, że ta zależność powoli zaczyna się utrwalać. To znaczy, to dzieje się to dokładnie to samo, co dzieje się u nas. Co działo się u nas z Rusami, od 200 lat na wschodnich rubieżach i to, co działo się z Niemcami z Polakami w stosunku do Niemców na zachodnich rubieżach kraju. Po prostu Polacy ze wschodnich rubieży stawali się powoli bardziej poddanymi rosyjskimi, znaczy przejmowali mentalność rosyjską, a Polacy z zachodnich rubieży kraju przejmowali mentalność niemiecką. Dokładnie taka sama sytuacja, odnoszę wrażenie, ma miejsce w Japonii. Tam ta obecność Amerykanów, amerykanizacja życia Japonii jest gigantyczna. I to ma, to w ogóle cud boski, że Japończycy jeszcze w ogóle mówią po japońsku. A Korea Południowa jest jeszcze w innej sytuacji w stosunku do Stanów Zjednoczonych, bo tam no Amerykanie w pewnym sensie za nich wygrali tą wojnę 50-53. No i są, i siedzą. I przez ten cały czas, do niedawna zresztą, czy nawet do teraz, Koreańczycy południowi są przekonani, że jakby Amerykanie wyszli, to by ich zalali Koreańczycy z północy. Oczywiście jestem przekonany, że nic podobnego by się nie stało, ale Amerykanie bardzo, bardzo chętnie podsycają taki sposób myślenia. No i efektem tego jest, jak się Państwo domyślacie, sytuacja, w której Koreańczycy południowi, włącznie z prezydentem, pozwalają sobą pomiatać. Bo Amerykanie, jak widzą ludzi, którzy są przyciśnięci do muru, no to po prostu przestają ich szanować. Tak samo jak Polaków. A polski rząd. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ważne jest, żebyście Państwo... A jeszcze w tym wszystkim są Indie. Indie próbują być niezależne. Udają, że są wielkim mocarstwem, ale to jest udawanie. To jest po prostu udawanie. I tego nic nie zmieni. Znaczy tego, że to jest udawanie, nic nie zmieni. W związku z tym, oprócz tego wszystkiego, oprócz tego napinania bardzo, bardzo wątłych mięśni, bardzo, bardzo wątłych mięśni indyjskich, oprócz tego Hindusi mają od 1963 roku traumę po tym, jak Chińczycy ich pokazali mi miejsce w szeregu. Mają traumę i ta trauma antychińska pozostaje. I to wszystko, te wszystkie elementy, o których wspomniałem, sumując się, dają z jednej strony chętne rozmawianie ze wszystkimi, którzy mogą trzymać Chiny w jakiś sposób za uzdę, a Rosjanie i do pewnego stopnia Rosjanie i do pewnego stopnia Amerykanie trzymają Chiny za uzdę, oczywiście w różnym stopniu, w ogromnie różnym stopniu, ale jednak Rosjanie też, jeśli ktoś myśli, że nie, to się ogromnie myli. I w związku z tym ci z NATO flatu, co ja mówię, Jezus Maria, ci Hindusi chętnie, jak powiedziałem, chętnie współpracują ze wszystkimi, którzy mogą może nie zniszczyć Chiny, ale w każdym razie powstrzymać Chiny. No i jeśli mogą, Hindusi mogą, to zrobią wszystko, żeby podstawić nogę Chinom. Tak właśnie się stało w Singapurze, kiedy była podpisywana ta umowa RCEP. Hindusi tego nie podpisali. Tam 17 państw coś takiego podpisało, a Hindusi nie. No i tutaj Japończycy próbują lawirować. Są oczywiście Amerykanie trzymają ich mocno za uzdę, ale przecież nie mogą powiedzieć, nie może premier Japonii powiedzieć, że właśnie Amerykanie go trzymają za mordę i nie może nic zrobić, nie może ruchu zrobić. Nie, on się będzie tłumaczył tym, że to Hindusi nie podpisali umowy o CEP, tej wstępnej, no i w związku z tym on ma pewne wątpliwości. I cześć. Wystarczy. Sytuacja jest dosyć skomplikowana. Komplikuje ją oczywiście, jest coraz bardziej skomplikowana, ponieważ ta wojna, o której ja mówię, wojna propagandowa, wojna informacyjna, wojna na pełny gwizdek, dopiero się zaczyna. Jeszcze dzisiaj będę mówił o kolejnym elemencie tej wojny. Więc Amerykanie będą robili absolutnie wszystko, żeby przekonać wszystkich uczestników zarówno tego trójkąta, znaczy wszystkich pozostałych dwóch uczestników tego trójkąta, czyli Koreę Północną i Japonię, a poza tym wszystkich pozostałych uczestników RCEP do postawienia się Chinom. Bo taka jest taktyka. Taktyka amerykańska jest. Mówię o tym od miesięcy. Nigdzie tego nie czytam, ale mówię o tym od miesięcy, ponieważ ja to widzę. Ja dzień w dzień się temu przyglądam i ja naprawdę widzę bardzo wiele. Amerykańska taktyka od wielu miesięcy jest taka, czy Trumpa, od momentu, kiedy rozpoczął tą tak zwaną wojnę celną, jest taka, żeby stworzyć koalicję przeciw antychińską. Koalicję antychińską. Ja nie używałem tego sformułowania, a teraz można zupełnie spokojnie zacząć używać tego sformułowania. Koalicja antychińska. I ta koalicja się tworzy. To jest ogólnoświatowa koalicja. W tej chwili również i my, chcąc czy nie chcąc, a poprzez ten swój dupowaty rząd PiS-u, weszliśmy do amerykańskiej koalicji antychińskiej. Bez żadnych warunków. Tak, po prostu. Panowie z Waszyngtonu kazali, to ci, te skurwysyny, przepraszam za wyrażenie, z Warszawy zasalutowali, powiedzieli, tak jest. No i koniec. Co ja chcę przez to powiedzieć? Ano, chcę przez to powiedzieć, że sytuacja, jeśli chodzi o tą umowę o wolnym handlu między Chinami, Japonią i Koreą Południową, wcale nie jest przesądzona. Tym bardziej nie jest przesądzona sprawa RCEP, utworzenia RCEP, bo Amerykanie potem jeszcze raz zrobią wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Wszystko. W 13 roku, na początku 13 roku, po podpisaniu pod koniec 12 roku protokołu porozumienia między Chinami i Japonią w sprawie wymiany omijającej dolara, pół roku później rozpoczęła się awantura w sprawie wysp Diaoyu Senkaku. Awantura wywołana przez CIA. Do tej pory obydwa kraje się z tej awantury próbują wykaraskać. Jeśli Państwo myślicie, że Amerykanie nie zrobią wszystkiego, żeby zniszczyć tą trójkę, porozumienie tej trójki, to się mylicie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.